Kultura na weekend. Magazyn filmowy.
W dzisiejszym wydaniu magazynu filmowego przypomnijmy ten zwiastun. A co?
Czy już ktoś cię dziś przywitał? Humorem cię zapytał, życzył ci miłego dnia. Zrobię to więc teraz ja.
Kim jestem?
Nie wiem.
Błąd, który popełniłem.
Oj, to jest taka masa błędów, że trudno jakiś jeden tutaj wysublimować i uważać go za największy.
Słowo, którego nadużywam.
Nie ma takich słów. Ja żyję z tego, że nadużywam słów.
Co daje sława?
Nic.
Moje wyobrażenie piekła?
Nie wierzę w piekło. Ale gdyby coś takiego było, co może być dla mnie piekłem? Piekłem dla mnie jest niechęć do wszystkiego. Życie w świecie, który jest złożony z niechęci. Mojej niechęci do pracy, innych niechęci do mnie. To jest piekło.
Z człowiekiem by nie było źle, co by umiał ducha utrzymać.
Jak chciałbym umrzeć?
Szybko.
Kim chcę zostać w pamięci innych ludzi?
Nie wiem, sobą. To znaczy aniołem.
Krzysztof Globisz, Kinga Price, Jerzy Trela, no i Prawdziwe życie aniołów. Powracamy do tego tytułu w magazynie filmowym. Artur Więcek-Baron, reżyser i scenarzysta tego obrazu, jest z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Te słowa wypowiadane przez Krzysztofa Globisza, które słyszeliśmy przed chwilą, to nie są słowa z tego filmu.
Tak, to znaczy one zostały użyte w filmie oczywiście. Czyli w tym sensie są z tego filmu, można je usłyszeć na filmie. Natomiast one są z wywiadu, który Krzysztof udzielił kiedyś, chyba w Kulturze, w TVP Kultura. Był taki cykl, gdzie przepytywano właśnie różnych aktorów, tak, mistrzów. Właśnie zadawano im takie przeróżne pytania, tego typu właśnie jak tutaj słyszymy. Ale okazało się, że one fantastycznie pasują do filmu, że właściwie ustawiają całą tę historię wspaniale i kończą się też wspaniale, w tym sensie, że Krzysztof mówi, że jak będzie zapamiętany, żeby będzie zapamiętany jako anioł, prawda? I mi się wydaje, że to też się sprawdzi, że naprawdę będzie zapamiętany jako ten anioł.
A ten film to także było spotkanie z mistrzem, także dla pana?
No tak, absolutnie tak. I to nawet z wieloma mistrzami, ponieważ Krzysiu to jest jeden mistrz, ale drugi mistrz to jest też Jurek Trela, Jerzy Trela.
Ostatnia
myślę, że to był też mistrz
filmowa
dla Krzysia, czyli w ogóle jakby taka gradacja. Krzysztof o nim mówił też, że to jest mistrz nad mistrze i tak też było.
Pan pamięta te tańce na stole?
Tańce na stole z
Krzysztofem.
Ja pamiętam to, ale bo obawiam się, że bo to było nasze, nawiązuje pan do pierwszego spotkania naszego lata temu, tak, gdzieś tam to wyszło od piwnicy pod Baranami, gdzieś z jakiejś nocy i potem wylądowaliśmy gdzieś na Ditla, na jakiejś takiej prywatce i ja tam po prostu z tego czasu pamiętam Krzysztofa. Podejrzewam, że on mnie absolutnie z tego czasu nie pamięta, bo ja byłem wtedy nikomu nieznanym, początkującym twórcą. Śmieję się, że tak jest do dzisiaj zresztą. Ale no, tam pamiętam ja, że zamieniliśmy parę zdań, jak to no, na takich imprezach bywa, zupełnie jakby przypadkowych i wariackich. Natomiast potem sobie pomyślałem, kurczę, no strasznie fajny, wspaniały aktor i jak tylko była szansa, żeby z nim popracować, no to absolutnie skwapliwie z tego skorzystałem. Oczywiście ja znałem go wcześniej też z teatru, prawda, no ale nie zetknąłem się z nim osobiście.
Ja pytam o to wszystko, dlatego że zastanawiam się, co złożyło się na ten film i czym ten film jest dla pana, bo to, że to jest opowieść o aktorze, który w pewnym momencie swojego życia doznaje udaru i próbuje jakoś sobie z tym życiem radzić, że to jest opowieść o miłości, że to jest opowieść w pewnym sensie biograficzna, ale nie do końca, to my to wiemy.
Tak.
I o tym pewnie będziemy dzisiaj rozmawiać, ale zastanawiam się, czym ten film jest w pana życiu.
On, dobrze pan to zaczął, ponieważ rzeczywiście on bez tego kontekstu prywatnej naszej znajomości, która jest czym, może nawet czymś więcej niż znajomością, prawda? Ona się przerodziła w jakiś rodzaj kumpelstwa, przyjaźni. On by na pewno nie powstał. I ten element właśnie ten osobisty jest tu bardzo, bardzo istotny. To znaczy, mnie się wydaje, że dlatego ten film musiał powstać. Ja tak sobie o tym myślę, że po prostu należało ten film dla Krzysia zrobić. I w tym sensie lubię mówić o tym filmie jak o Barcelonie, która ma takie hasło więcej niż klub. Że to jest więcej niż film. Właśnie w tym kontekście, prawda? Że to nie jest tylko opowieść filmowa, kino, że to jest tylko kino, ale też jest tam zapis naszych jakichś takich energii, naszych prywatnych relacji, naszych prywatnych doświadczeń, które potem ja oczywiście wykorzystywałem, zmieniając czasami ich kontekst, prawda? Zmieniając koloryt. Wykorzystywałem w scenariuszu. Ale też ważna chyba w tym filmie jest taka właśnie autentyczna, osobista nuta, która w tym filmie jest. I ona jest właśnie no chyba niereżyserowalna, czy też nie można tego wymyślić, napisać i stworzyć.
To po prostu jest.
Że to po prostu jest, tak. Że to jest. Że to nam towarzyszy. Rodzaj jakiegoś takiego sympatii, zaufania, prawda, porozumienia. Ale to nie byłoby tak istotne, gdyby nie ta druga część, o której pan mówi. To znaczy jednak to uniwersalne przesłanie tej historii. Bo wie pan, nie ma nic gorszego jak takie osobiste, prywatne jakieś pogaduszki na ekranie, prawda? To musi jednak być no, dla widza czytelne i to musi gdzieś porwać widza w jakąś podróż. I w tym sensie i istotne też było to, że to, co się Krzysztofowi przydrażyło i cała ta opowieść, która jest w filmie, to jest rzecz, która może się przydarzyć każdemu, która może pokazywać, jak w takiej sytuacji sobie radzić, czyli w jakimś sensie jest historią bardzo, bardzo uniwersalną.
A jednak Witold Bereś, wydaje się, w jednym z wywiadów, którego panowie udzielali, mówił, że przed przystąpieniem do realizacji tego filmu pojawiało się w waszych głowach bardzo wiele wątpliwości. Do tego stopnia, że nawet rozważana była taka wersja, w której postać Adama miałby zagrać inny aktor. Zastanawiam się, jak sobie ostatecznie poradziliście chociażby z tą chyba no, najistotniejszą wątpliwością tego, czy taki film nie będzie żerowaniem na cudzym nieszczęściu.
To znaczy, wie pan co, myśmy rzeczywiście mieli mnóstwo obaw właśnie związanych z tą drugą częścią, z drugą płaszczyzną tego, o czym mówię. To znaczy właśnie, że to jednak musi być opowieść filmowa. To musi być po prostu zawodowe.
To nie ma być ckliwy dokument, dokładnie, czy też reportaż,
to nie jest,
prawda?
To nie jest reportaż z życia Krzysztofa Globisza, tylko jednak film fabularny, co było bardzo istotne. A co za tym idzie, no jest potrzebna do tego normalna praca z aktorem. prawda? I tu były wątpliwości, czy to będzie możliwe po prostu na początku. Nikt tego do końca tak nie wiedział. Natomiast ja nie rozważałem absolutnie nigdy innego aktora. Bereziowi gdzieś to chodziło po głowie. Natomiast właściwie to nie było rozważane jakoś mocniej. Bo mnie się wydawało, że jeśli to się ma udać, to właśnie w takim wariancie. To znaczy, że Krzysztof jest nadal aktorem i on to zagra po prostu. I w tym i to jest też odpowiedź na pana pytanie. To znaczy, ja bym nigdy nie zrobił filmu, gdybym nie miał świadomości, że Krzysztof absolutnie z pełnym profesjonalizmem w stanie, w jakim on dzisiaj jest, prawda? I warsztatem, jaki posiada, on te role stworzy. I że on będzie miał pełną świadomość kontekstu, w jakim się znalazł. Będzie miał pełną świadomość, w jakiej historii, w jakim danym momencie tej historii jest, że będzie miał świadomość scen, w których bierze udział i co tam jest do zagrania, emocji, które są do pokazania, świadomości bohatera, która jest do odegrania, prawda? I w tym sensie, jak się okazało, że to jest możliwe, no to była w miarę normalna zupełnie praca jak ze zdrowym aktorem.
A kiedy pracowaliście z Krzysztofem Globiszem nad tą rolą, to tworzyliście taką sytuację, w której Krzysztof Globisz ma grać Krzysztofa Globisza, czy sytuacją, w której Krzysztof Globisz gra Adama? Jestem ciekaw, jaki był pana reżyserski punkt wyjścia do namysłu nad tą rolą.
Wie pan, nam pomogła jedna rzecz w tej sprawie, o której pan mówi. To znaczy, Krzysztof nie pamięta momentu udaru, nie pamięta najgorszych chwil po udarze. Cały ten początkowy, najbardziej zły okres choroby, on po prostu wyrzucił z pamięci. Jakby pewnie chroniąc się jakoś przed tym mrokiem, on to po prostu wykasował, jakby to nie istniało. Ale to spowodowało, że myśmy się uwolnili właśnie od potrzeby odtwarzania historii Krzysztofa Globisza. Tylko to spowodowało, że myśmy mogli po prostu zacząć kreować te wydarzenia. Mogliśmy sobie je ustawiać, po prostu tak jakby one nie dotyczyły w ogóle Krzysztofa. I tak się też stało. Ja na przykład pytałem Krzysztofa, czy cofanie się w tym procesie do tych wydarzeń, czy na przykład nie spowoduje u niego jakichś elementów negatywnych, nie? Jakiegoś rodzaju depresji, złych wspomnień, stanu ducha złego i tak dalej. Ale właśnie przez to, że Krzysztof to potraktował jako zadanie aktorskie, nic takiego nie miało miejsca. Myśmy mogli normalnie grać duble. Mogliśmy zrobić 6 dubli samego udaru, prawda? Który wydaje się czymś bardzo traumatycznym, prawda, na ekranie. Ale on był potraktowany przez Krzysztofa jako zadanie aktorskie. I właśnie to jest, wie pan, to jest ten fenomen, że myśmy nie musieli właśnie odtwarzać niczego. Jakby to nas zupełnie uwolniło. I przez to Krzysztof mógł grać, po prostu grać tę postać Adama. Ale oczywiście, wie pan, to jest fenomen tej roli, moim zdaniem, że to jest jedno i drugie. I właśnie to mnie najbardziej w tym projekcie ciekawiło. Nie? Czy on jest dokumentalny, czy jest fabularny? Właśnie to jest fajne, że ludzie sobie zadają to pytanie, bo też jest tak, że to w tym jest jakaś moc, nie? Że w tym jest, wie pan, w tej roli właśnie to, że Krzysztof to przetrwał, przeżył i tego doświadczył, to jest w nim. I kamera to widzi, wie pan, i to się, tego się nie da jakby zupełnie pominąć, prawda? To jest na dnie duszy i pozostało również jako doświadczenie ludzkie, ale i aktorskie, prawda? Przez to. W związku z tym właśnie to połączenie tego, że on gdzieś z tego się wydobywał, a nie musiał sobie wyłącznie tylko tego wyobrazić, jakby był normalnym aktorem i musiałby to wszystko sobie wyobrazić, wszystko zagrać, to on gdzieś oczywiście to zagrał, ale też gdzieś w nim to jest.
Kamera to wszystko widzi, wielu rzeczy też nie dopowiada, bardzo często też sprawia, że, czy może nie sprawia, zabiera nas w takie krainy fantastyczne nieco bardziej i to sprawia, że ta historia staje się taką, ja wiem, momentami wręcz przypowieścią, tak można byłoby powiedzieć. Ale mnie ciekawi jeszcze jedna rzecz, a mianowicie to są te momenty na etapie produkcji, zapraszania kolejnych współpracowników do takich dużych produkcji, jaką jest chociażby produkcja filmu, kiedy trzeba wykonać ten pierwszy krok. Zastanawiam się, czy pan pamięta pierwszą reakcję i też okoliczności, w których to się odbyło, kiedy Krzysztof Globisz dowiedział się o tej propozycji.
Mm-hmm. No więc od końca zaczynając, to było w Kopytówce. Myśmy przyjechali z tą propozycją do Kopytówki i rozmowa była bardzo krótka.
Czyli do rodzinnego domu Globiszów obecnego.
Tak, na wieś. I przedstawiliśmy propozycję Krzysiowi i co on na to. I on nas wysłuchał i powiedział krótko: ja gram. To była cała rozmowa. Ja gram. Ja gram. I to usłyszała Agnieszka i to generalnie ona już musiała coś z tym zrobić. Skoro Krzysiu zagra, to po prostu reszta należała już do niej, bo trzeba było opowiedzieć tę historię nam. No więc ja się czasami też śmieję, wie pan, że on w tym filmie zresztą jest coś takiego, że Kinga Price opowiada taką historię, kiedy Krzysiu ma czas, kiedy mówi tak, 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 tylko. Ma tyle umie powiedzieć po prostu w tej chorobie. I ja czasami się śmieję z tego, że myśmy trafili właśnie na ten czas, że przyjechaliśmy do Krzysia, zaproponowaliśmy mu rolę, a Krzysiu powiedział tak, tak. Ale nie było tak, tak, tylko powiedział ja gram. Natomiast wie pan, co do tych różnych podróży, prawda, w filmie. To jest tak właśnie, że ta przestrzeń tego bohatera jest zbudowana z różnych elementów i różnych, jakby nazwijmy to, światów. Że jest świat realny, w którym on się znajduje, ale też on od tego właśnie świata choroby, szpitala ucieka. Prawda? On ucieka w świat wyobraźni, w świat fantazji, ucieka w góry, ucieka w miejsca, w których chciałby być, ucieka w miejsca, które może był kiedyś z przyjaciółmi, przetwarza je. To chodziło o to też, żeby pokazać jakąś prawdę, która w tej głowie wtedy była chorego, prawda, po udarze. Ale też oczywiście to urozmaica bardzo filmową opowieść, prawda, że nagle jesteśmy w górach, jesteśmy w teatrze, jesteśmy w życiu bohatera przed udarem. Co ciekawe, Krzysztof grał również siebie samego, kiedy był zdrowy. Tam są też takie sceny, prawda? W związku z tym to wszystko właśnie buduje pewien rodzaj, pewien, głębszy portret tego bohatera, który polega na tym, żeby pokazać go większej ilości miejsc i ról, które w życiu pełnił, prawda? Nie tylko z czasu choroby.
Pan powoływał się na to, że ten trzeci film, który ma w swoim tytule Anioła, to jest poniekąd odpowiedź na dwa poprzednie filmy, w których Krzysztof Globisz także grał główne role. Tam wcielał się w Anioła Giordano. Chodzi o Anioła w Krakowie i Zakochanego Anioła. I mówił pan o tym, że to jest taki obraz, który jest odpowiedzią na to, a mianowicie, co się dzieje, kiedy życie mówi sprawdzam. Mhm. I czy ono dalej jest takie piękne i może być tak beztroskie, jak to pokazywaliśmy poniekąd, oczywiście nie we wszystkich scenach, ale w poprzednich filmach. I zastanawiam się, bo kiedy spogląda się na, czy kiedy ogląda się prawdziwe życie aniołów, to można zobaczyć, że ta choroba, ten dramat, który przytrafia się w życiu głównego bohatera, jest jakąś taką swoistą drogą ku wyzwoleniu. I zastanawiam się, czy to nie jest zbyt ryzykowna teza, że oto potężna przykrość, która dzieje się zwłaszcza w życiu człowieka, który pracował ciałem, pracował głosem, staje się czymś, co ostatecznie przynosi jednak większe szczęście niż to, które istniało w życiu tego człowieka przed tym dramatem.
To znaczy, no nikogo bym nie namawiał, żeby miał udar, prawda? To jest oczywiste. I my wszyscy wolelibyśmy oczywiście, żeby Krzysiu był w pełni sprawny i zupełnie zdrowy, prawda? Ale, no wie pan, no jest w tym jakiś rodzaj paradoksu rzeczywiście, że Krzysztof sam to trochę tak przedstawia, prawda, że on jest dzisiaj szczęśliwy, że on się tam właśnie, że jo wolny
tak powiedział.
Mówi takie zdanie, tak, dokładnie. No więc, coś w tym może jest, prawda, że mi chodziło bardziej nie o to, żeby, wie pan, żeby postawić taką tezę, że no życie po udarze jest szczęśliwsze, prawda, ale pokazać, że ten bohater, bo to, jak jeszcze raz powtarzam, to nie chodzi o to, żeby to przekładać jeden do jeden, że ten bohater przed udarem nie prowadził życia takiego strasznie typowego, sielskiego, że to była szczęśliwa rodzinka, wie pan, i trzymali się za rączki i chodzili po łące, prawda, i śpiewali piosenki i całowali się i boćkali się to by było zupełnie sielskie, nieprawdziwe, bajkowe i tak wcale nie było, prawda, że w życiu tego bohatera bywało różnie, prawda? I my tam nie lukrujemy tej historii sprzed udaru. My pokazujemy też jakby odcienie bardziej mroczne życia tego bohatera, prawda? Czy to jakoś tam koresponduje z życiem Krzysia, to jest inna sprawa. Ale wydawało mi się w sensie dramaturgicznym ciekawsze, że nie pokazujemy właśnie takiego banału, że oto zdrowy, wspaniały, piękny, przystojny mężczyzna, mający wspaniałą rodzinę, dostaje udar i jest nieszczęśliwy i na końcu no, jest bezwolny i siedzi, prawda. Nie, to ani tak nie jest w przypadku Krzysia. Który dzisiaj jest tak samo aktywny i jak się do niego jedzie, to on jest po prostu bardzo często uśmiechnięty. Może nawet właśnie częściej niż przed udarem, no. Ale tak jak mówię, no oczywiście, że każdy by wolał, żeby to się nie zdarzyło, prawda? Natomiast wie pan, ja się też z nim czasami tak droczę, właśnie też w tej sprawie, bo gdyby, no oczywiście byłby zdrowy, zagrałby jeszcze 2, 3, 4 role świetne, wielkie, ale potem już by mu się coraz bardziej nie chciało. Poza tym, wie pan, byłyby to kolejne wielkie role, prawda? A tutaj, wie pan, jest Pan Bóg, czy coś takiego sprawiło, że on musi iść ścieżką, jaką nikt inny przed nim nie szedł. Że on otwiera jakieś też nieznane drzwi, otwiera też jakieś możliwości nieznane dotyczące tego zawodu, prawda? W ogóle. Co to znaczy być aktorem? W ogóle takie pytanie, prawda? Czy aktor, który stracił mowę, może być aktorem? No i wiele tego typu spraw, że my patrzymy na to jak na rodzaj jakiegoś bardzo oryginalnego i wyłącznie globiszowego życia aktorskiego. To jest jego, wyłącznie jego droga i to jest podnoszenie często tego zawodu i tego, co on robi do jakichś naprawdę bardzo, bardzo metafizycznych momentów, prawda?
A to, co tam się znajduje za tymi drzwiami, które otworzył Krzysztof Globisz w ramach prawdziwego życia aniołów, no właśnie, w prawdziwym życiu aniołów mogą państwo zobaczyć ten film od tygodnia, równo od tygodnia jest już w kinach, a zatem niech się dzieje, proszę zwiedzać ten świat. Artur Więcek-Baron, reżyser i scenarzysta tego filmu, był z nami w magazynie filmowym. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie.
Zapraszam serdecznie na ten film, ponieważ jest to film, po którym chce się żyć.
Mówi jeszcze raz Artur Więcek-Baron, a my jeszcze nie uciekamy. Proszę z nami zostać.